Michael Jordan powiedział, że więcej rzutów nie trafił niż trafił. Ja namawiam do tego, żeby umieć mówić o porażkach, bo porażka to jest w mojej opinii takie paliwo do zmiany, jeżeli oczywiście potrafimy, potrafimy z tej porażki biznesowej wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. I jednocześnie też sobie myślę, że porażka może naprawdę mieć taki konstruktywny bodziec, taki trigger, który będzie wyzwalał zmiany w naszym życiu, bo też mam takie poczucie, że sukces w biznesie niewiele uczy. Kompetencje przede wszystkim dadzą wam sukces albo porażkę, a w konsekwencji, co tu dużo mówić, zawsze na końcu są banknoty Narodowego Banku Polskiego albo jakiegokolwiek innego emitenta.
Albo nie ma.
Albo nie ma, albo nie ma i jest porażka. Statystyki mówią, że między 7 a 9 biznesów w tych takich startupowych to są biznesy, które padają. Pomimo tego, że są naprawdę dobrze policzone i nad decyzją, że przelewamy ci określoną kasę i zaczynasz prowadzić biznes, czuwa kilku naprawdę mądrych ludzi.
Co byś polecił przedsiębiorcom, żeby popełniali jak najmniej porażek albo żeby nie popełniali ich w ogóle? To dzisiaj w podcaście WSB NLU po godzinach trochę o katastrofie porozmawiamy, takiej katastrofie biznesowej, o porażce. Chciałem powiedzieć, że specjalista od porażek, ale nie, właśnie specjalista od sukcesu, Kamil Buliński, wykładowca WSB NLU. Witaj, Kamil.
Dzień dobry, witam.
Ale też, Kamil, jesteś konsultantem i trenerem Sandler Polska i zajmujesz się takimi tematami katastroficznymi w biznesie również, bo to jest część chyba naszego życia przedsiębiorców, osób, które prowadzą firmy.
Jak najbardziej tak i mam takie poczucie głębokie, że porażka to jest taki immanentny element naszego funkcjonowania, nie tylko w przestrzeni biznesowej, ale też życiowej i jednocześnie mamy z tym ogromny problem. To jest taki element wstydu. Patrzę sobie na przykład na taki portal LinkedIn, myślę, że wszystkim nam doskonale znany.
I że wszyscy są pełni sukcesu,
tak,
a genialna, to tak nie jest.
Genialny koncept, jeśli chodzi o wymianę kontentu, informacji, genialny koncept, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji i jednocześnie duża ilość lansu, powiedziałbym zupełnie wprost, plus sami midasi, którzy czegokolwiek się nie dotknęli, zamienili
w
złoto. I stąd gdzieś moje zainteresowanie porażką, bo możemy sobie tutaj wziąć setkę Forbesa, czy wprostu, czy jakiegokolwiek innego rankingu. I tam są ludzie, którzy nie są midasami, którzy mają też swoje porażki biznesowe na koncie.
Chyba nawet sporo i chyba powinni mieć.
Oczywiście, że tak. Natomiast jak to koreluje z tym, co widzimy na LinkedInie, w social mediach, na Facebooku i tak dalej.
Nie? Ale to nie jest tak, że nie chwalimy się tym, co nam nie wyszło? To znaczy uważamy to za takie passé?
Ja mogę tylko odpowiadać na płaszczyźnie, powiedziałbym, mocno biznesowej. I tutaj to jest to jakby umiejętność mówienia o porażce, to jest z jednej strony w mojej opinii taka umiejętność gdzieś posadowiona na prawdzie, ale też na odpowiedzialności. Michael Jordan powiedział, myślę, że nie muszę przedstawiać nikomu.
Kto to jest? Kierowca rajdowy?
blisko, ale nie koszykarz.
Włosów nie miał.
Żartuję oczywiście, natomiast to jest człowiek, który przy tych wszystkich niezaprzeczalnych sukcesach powiedział kiedyś, że więcej rzutów nie trafił niż trafił. Ale on miał dystans do tego, żeby powiedzieć, że...
Wiesz, ale jakby był na początku kariery i by to powiedział... Ale jak już jesteś, wiesz, takim koszykarskim, Pele, Lewandowskim lub kimś innym, no to wiesz, to już jest łatwiej powiedzieć, bo część weźmie to za żart, tak? A on tak żartuje tylko.
Zgodzę się, jak najbardziej. Tutaj podjąłeś taki wątek, który w psychologii nazywa się tak zwanym egotyzmem atrybucyjnym, czyli rzeczą związaną z tym, że bardzo często w porażce nie potrafimy się do tej porażki przyznać, jakby obciążając otoczenie.
Innego.
Wszyscy są winni, tylko nie my.
Znaczy jestem najlepszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy, tak? W tą stronę.
Tak. I jakby Jordan być może miał taki background w postaci tego, że przez te kilkanaście lat grał na takim poziomie i w pewnym momencie mógł to powiedzieć. Natomiast ja namawiam do tego, żeby umieć mówić o porażkach, bo porażka to jest w mojej opinii takie paliwo do zmiany, jeżeli oczywiście potrafimy z tej porażki biznesowej wyciągnąć jakiekolwiek wnioski i jednocześnie też sobie myślę, że porażka może naprawdę mieć taki konstruktywny bodziec, taki trigger, który będzie wyzwalał zmiany w naszym życiu, bo też mam takie poczucie, że sukces w biznesie niewiele uczy. Zdarzyło się, jestem wspaniały, klaski, kaszuję to sobie, tak?
Coś w tym jest, ale też mamy mało pokory generalnie, życiowo i biznesowo przy okazji. Jak nie mamy pokory, to jest trochę tak, spotkałem kilku takich biznesmenów z wyższej półki i się okazuje, że to są normalni ludzie. Jak zaczynamy z nimi normalnie rozmawiać, to są tacy ludzie jak my. Nie było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale myślę sobie, że czasem idealizujemy ludzi biznesu, ludzi sukcesu, super piłkarzy, sportowców, że oni są jakoś z innej gliny.
Pełna zgoda. Ja...
Popatrz, jak jest z Lewandowskim. Wystarczy, że przez 2-3 mecze nie strzeli gola. Media społecznościowe są po prostu... Wszyscy wycierają o niego buty. Jaki fatalny.
To, co się dzieje z Lewandowskim w tym momencie, świetnym piłkarzem...
No bo to też nie tylko sportowa, ale biznesowa porażka.
Oczywiście,
poniekąd,
że tak.
Tak?
No to myślę, że to jest system...
Przepraszam, porażka, ja nie uważam, że to jest porażka, w cudzysłowie.
Tak, myślę, że trochę nas rozpuścił. Tak jakby percepcja zupełnie została zaburzona, że wreszcie Polak jest w tym miejscu, w którym jest. Natomiast zmierzam do tego, że to jest system naczyń połączonych. To się też pewnie odbiło na jego biznesach. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że właśnie w tych murach WSBNL-u, czy to wirtualnych, czy czysto bym powiedział, realnych, bardzo często też mówię naszym drogim studentom o porażce. Są takie słowa Hegla, jeszcze paru innych gości się do nich przyznaje, natomiast niestety wszyscy nie żyją, więc trudno zweryfikować.
Jordan żyje.
Jordan, natomiast ja mówię o zupełnie innych słowach, mianowicie jeżeli fakty świadczą inaczej, aniżeli ja twierdzę, to tym gorzej dla faktów. I mi się to bardzo mocno łączy, z moim biznesem i teraz będę się kajał i odkrywał przed wami. Kiedyś, będąc młodym chłopakiem, tam 30-paroletnim, miałem takie marzenie, żeby mieć restaurację. I ja zrobiłem wszystko, żeby tą restaurację mieć. No i trochę tak jak nasze dzisiejsze spotkanie, jakaż to była piękna katastrofa. Dlaczego była to jakby milion czynników i jakby tu nie jest czas i miejsce, żeby o tym mówić?
Nie poszło.
Nie poszło absolutnie. Jakby ilość długów, które jest w stanie wygenerować nieudana gastronomia, jest ogromna. Parę lat w korpotekach trzeba na te długi pracować, ale to też inna historia. Natomiast właśnie Hegel ze swoimi faktami i jakby dyskutowaniem z całą rzeczywistością, to jest idealny model, w którym ja się wpasowałem. To znaczy wszystkie niezaprzeczalne czynniki, które mnie otaczały, mówiły mi odpuść. A tu się pojawia ambicja, tu się pojawił wstyd przed porażką.
Spełniej marzenia,
dasz radę i tak dalej, i tak
Kamil,
dalej.
Zazdroszczą ci, oni ci mówią, żebyś tego nie robił, bo ci zazdroszczą twojego biznesu.
Tak, dlatego zawsze, czy to w pracy konsultacyjnej, doradczej, czy czysto dydaktycznej, namawiam wszystkich, którzy prowadzą różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe, żeby nie lekceważyli tych faktów, które bardzo często pukają piwnicą, drzwiami, wchodzą oknami, że czasami po prostu trzeba powiedzieć, tak, przegrałem. Być może kolejna gastronomia albo kolejny jakikolwiek inny biznes będzie już lepszy. Natomiast ale ten...
Pospacałeś, tak?
Tak, trochę to trwało. No to, trochę to trwało.
Ale zobacz, czy to nie jest, oczywiście w tamtym momencie to było coś
to
bardzo,
był koniec świata.
Bardzo
to
tragicznego. Był koniec świata, tak. Ale zobacz, z perspektywy lat, o ile możemy być mądrzejsi, bo ból finansowy przekłada się potem na jakąś mądrość i większą ostrożność w planowaniu w tym, co potem robimy. No chyba tak jest.
Oczywiście, że tak. I tutaj nie bez kozery przywołuję Hegla, bo to była nauka, z której ja w mojej opinii wyciągnąłem naukę i to ogromną na wielu płaszczyznach i też dzielę się tą wiedzą, czysto bym powiedział operacyjną i pragmatyczną z naszymi studentami między innymi, gdzie prowadząc zajęcia z przedsiębiorczości piszemy biznesplany różnych przedsięwzięć i namawiam ich do tego, żeby z jednej strony może nie zlatywali gdzieś tam pod niebiosa w okolice stratosfery, bo jakby planowanie biznesu ma ten taki high. Teraz właśnie za chwilkę...
Jakoś to będzie, ledwo się spina
to
ten,
będzie,
ten
albo
biznesplan.
Za chwilę będę zdobywał galaktykę, czy też zdobywała. Są też tacy, którzy bardzo mocno stąpają po ziemi i mają takie, bym powiedział, betonowe buty. Natomiast ja im mówię, słuchajcie, znajdźcie złoty środek, ale jednocześnie cały czas bądźcie czujni, jeśli chodzi o planowanie biznesu i branie pod uwagę tych wszystkich rzeczy, które naprawdę bardzo mocno czasami nas dotykają. I wtedy te przedsięwzięcia, w tym akurat kontekście dydaktycznym, choć Mam też doświadczenie, pracuję już dłuższą chwilę dla WSB NL-u. Wiem, że pewne przedsięwzięcia już funkcjonują. Czy to same, czy na przykład przy wsparciu różnego rodzaju funduszy w Venture Capital. I są takie doświadczenia, żeby planować to wszystko naprawdę tak realnie. Pomiędzy właśnie tym hura optymizmem i tymi takimi betonowymi butami, jednocześnie idąc gdzieś tam za heglem, żeby po prostu co to dużo mówić, rozmawiać z faktami, bo to strasznie boli później. Strasznie. Wiesz,
taki kluczowy temat, jeden to piękna katastrofa, czyli o tych porażkach biznesowych, ale czy my potrafimy, bo ten druga część naszego tematu to konstruktywna rozmowa o porażce w biznesie. Pytanie, czy my potrafimy rozmawiać i przyznawać się do porażki?
W mojej opinii cały czas nie. I stąd też moja obecność tutaj, a wiem, że idę trochę pod prąd. Wiem, że też może za bardzo się odkrywam. Natomiast ja też mogę powiedzieć trochę jak Jordan. Jakby więcej w życiu mi nie wyszło niż wyszło biznesowo. Natomiast nigdy nie przestałem próbować. I też mam takie poczucie, że tak jak powiedziałem, nie potrafimy rozmawiać o porażce. Sukces nas niewiele uczy. No bo to już
jak jest dobrze, no to
jest
wiem
dobrze,
wszystko.
Tak zawsze, tak? Zawsze tak pewnie będzie.
Wiesz, rynek się zmienia i ja mam takie poczucie, że zapominamy, zwłaszcza jak jest nam dobrze, to już mija, to tak jak weźmiesz kredyt na mieszkanie, na początku sobie myślisz, wow, 2000, jak ja to zrobię, nie? A potem się okazuje, no okej, leci z miesiąca na miesiąc, trochę się tak przyzwyczajamy, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a nie myślimy o tym, to o czym powiedziałeś, żeby być czujnym, bo otoczenie cały czas się zmienia i ten nasz biznes, który był sukcesem rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat temu, on za chwilę może być super porażką.
Tak, ja tutaj odwołam się do takiego pojęcia analfabetyzmu, które kiedyś ukuł w latach 70. zdaje się Alvin Toffler. I on powiedział, że analfabetami będą nie ci w XXI wieku, którzy nie będą potrafili pisać i czytać, ale ci, którzy nie będą potrafili uczyć i zapominać. Uczyć, zapominać i uczyć od nowa. Ja to w takiej książce, którą kiedyś tam popełniłem lata temu, nieważne, istotne z punktu widzenia tytułu, przekułem to na takie pojęcie analfabetyzmu w biznesie, gdzie pokazałem kilka mechanizmów ludzi, na przykład, którzy odnieśli sukces biznesowy w latach 90. I w tym takim, mówiąc po projektowemu, bardzo turbulentnym środowisku, bo jak spojrzysz na większość rynków, to tam nie ma niszy już. Tam już dzisiaj, na 2024, to jest wszystko pozajmowane.
Już nie ma nowego pomysłu na biznes, wszystko jest wymyślone.
Takie mam poczucie jeśli chodzi o wiele rynków.
Była taka książka kiedyś o końcu czasów i historii.
Fukuyama, zdaje się.
Tak, Fukuyama. No ale to generalnie można mieć takie odczucie. Ja tak sobie myślę o reklamie, wiesz? Sobie myślę, że kurczę, już nic nowego się nie da wymyśleć. Potem wchodzi jakaś reklama, mówię, no tego nie było. Więc pytanie, czy tak rzeczywiście jest, że czujemy, że wszystkie mieszkania sprzedane, a nagle się okazuje, że są jeszcze wolne miejsca?
Znaczy ja miałem na myśli bardziej projektowanie nowych przedsięwzięć w tych segmentach takich, bym powiedział, dosyć standardowych, gdzie naprawdę jest niewiele niż i możemy tak naprawdę wygrywać obsługą klienta, klimatem na przykład naszej restauracji, trzymając się tej gastronomii i paroma innymi rzeczami, które są w całości, bym powiedział, błahe. Ja też na tych zajęciach, o których mówiłem, z przedsiębiorczości prowadzę zajęcia z takiego kreatywnego podejścia do projektowania biznesu w oparciu o pewną macierz, ale jakby to też zupełnie inna historia. I tam właśnie szukamy tych wartości, tych takich wyróżników, takiej propozycji dla klienta, która będzie inna. Ale też cały czas uczulam drogich studentów o tym, że wszędzie czai się porażka i właśnie na etapie projektowania można już ją
zaliczyć.
Tak, bo ja o tej macierzy, to jest macierz...
Ale byłbyś w stanie zaliczyć, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale nie mogę się powstrzymać, byłbyś w stanie zaliczyć spieprzone zadanie? Jeżeli ktoś... No, student robi biznesplan, popełnia porażkę, pokazuje ci ten biznesplan, ale mówi, dobra, panie profesorze, źle to zrobiłem. Przemyślałem temat, to i to, ale chciałem panu pokazać, że jak wygląda super porażka biznesowa, ale mam pomysł, jak z tego wyjść. Byłoby zaliczone?
Pewnie, że tak. Pewnie, że tak.
No, ale, bo to jest zmiana myślenia.
Oczywiście,
tak? No,
że tak.
Bo jeżeli nie, no to znaczy, że ta super piękna katastrofa, to ona dalej będzie katastrofą.
Tak, i ja też powiążę ten temat dydaktycznie z murami, w których jesteśmy. Ja jestem akademikiem od lat, ale bardzo mocno gdzieś tam z dużym backgroundem biznesowym. I ja na samym wstępie naszych zajęć mówię moim studentom, że przy całym szacunku do uczelni, przy całym szacunku do wszelkich modeli teoretycznych, one są ważne. Też nie deprecjonuję ich, ale moim głównym celem, który ja sobie stawiam, jeśli chodzi o pracę z wami, to są kompetencje. Bo nie dyplomy, z całym szacunkiem, certyfikaty i twarde.
No to jest początek wtedy.
Tak, natomiast kompetencje przede wszystkim dadzą wam sukces albo porażkę. A w konsekwencji, co tu dużo mówić, zawsze na końcu są banknoty Narodowego Banku Polskiego albo jakiegokolwiek innego emitenta.
Albo nie ma.
Albo nie ma, albo nie ma i jest porażka. Więc jakby ten wątek jest tutaj jakby mocno zawsze przeze mnie podkreślany i ta porażka, bo tą porażkę też można gdzieś naprawdę bardzo świadomie patrząc na projektowanie biznesu, potencjalnie znaleźć. Natomiast trzeba tej uważności, trzeba umieć czasami przed sobą przyznać. Tak jak ja nie potrafiłem się 14 czy 15 lat temu przyznać, że stary, no nie idzie, no. Nie idzie. Zaczynać się robić...
Idzie oszaleć.
Tak, idzie oszaleć. Natomiast zaczyna się robić naprawdę duży rachunek za twoimi plecami, który prędzej czy później będziesz musiał zapłacić.
No i teraz biznesy nie są łatwe, pomysły nie są łatwe. Pytanie, czy możesz powiedzieć, że nie ma i nie będzie sukcesu bez porażki, tak definitywnie?
Myślę, że tak i na to powinniśmy się przygotować.
Czyli wchodzisz w biznes i musisz od razu wiedzieć, że mówiąc językiem młodzieżowym, jakąś lepę biznesową dostaniesz.
Już ci mówię, ja przez pewien czas pracowałem dla kilku funduszy Venture Capital, gdzie pomagałem im stawiać, mówiąc kolokwialnie, działy handlowe w startupach. I statystyki są nieubłagalne. Też miejmy świadomość tego, że Venture Capital to nie jest taki dobry wujek, który da ci kasę, bo cię lubi, bo jesteś fajny. On widzi w tym w jakiejś perspektywie biznes. On to chce skeszować. Siłą rzeczy. Więc te biznesy są dobrze zbadane, one dobrze policzone, ale statystyki mówią, że między 7 a 9 biznesów w tych takich startupowych, choć możemy tutaj a propos tego startupu, to zwykła działalność gospodarcza, ale tak fajnie brzmi, nie? W XXI wieku.
Fajnie trochę przyciąga uwagę, tak? Bo cóż znaczy startup?
Tak. To są biznesy, które padają. Pomimo tego, że są naprawdę dobrze policzone i nad decyzją, że przelewamy ci określoną kasę i zaczynasz prowadzić biznes, czuwa kilku naprawdę mądrych ludzi. Więc w mojej opinii trzeba się przygotować, trzeba brać pod uwagę, że ten biznes, który w tym momencie projektujemy, a który za chwilkę zaczniemy prowadzić, to może być zarówno wielkim sukcesem, ale też piękną katastrofą. No oczywiście nie życzę tej porażki, ale jeżeli ona się zdarzy, to życzę po prostu refleksji.
Ale wiesz, może być tak, że ta porażka nie do końca zależy w 100% od nas. Do czego zmierzam? Do tego, że może nam się wydawać, że w tych biznesach jesteśmy omnipotentni. Znaczy ja, menedżer, dyrektor, CEO, jakkolwiek nazwać, zaplanowałem i ode mnie wszystko zależy. I teraz pytanie, czy to nie jest pułapka biznesowa, która doprowadza nas do porażki, ciągły wzrost, biegniemy za jeszcze większymi dochodami, przychodami, jeszcze więcej klientów. Czy to nie jest tak, że po prostu jest to układanka, w której oprócz tego, że trzeba mieć wiedzę, no mówię, że są biznesy, które są świetnie policzone, one padają. Czy to nie jest tak, że musimy zrozumieć, że oprócz tego potrzebna jest odrobina szczęścia?
Oczywiście, że tak.
No bo
szczęścia,
to jest chyba część...
rachunku prawdopodobieństwa, tak. Pewnych zbiegu okoliczności.
Ale wiesz, nie wszystko od nas zależy.
Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli nie bierzemy tego pod uwagę, to jest takie fajne miejsce na świecie, które się nazywa etat. Od 7 do 15, czy tam od 8 do 16 i tam jest...
Ciepło, miło i przyjemnie.
Ciepło, miło, tak.
Nie zawsze banknotów jest tyle, ile byśmy chcieli.
No, ale to wtedy możemy sobie ponarzekać, a ty to jesteśmy nieszczęśliwi. Staudinger powiedział, że największą stabilizacją dla motylka jest szpilka. Więc jeżeli ktoś chce zdobywać świat, a robić coś, co jest jego pasją, to powinien brać pod uwagę również tę porażkę, no bo mówisz, że jesteśmy omnipotentni. Tak, niektóre biznesy to jest tak, jakbym powiedział, od zamiatania podłogi do zarządzania strategicznego. Jesteś wszystkim na początku. Ale jeżeli nie bierzemy tego z dobrodziejstwa inwentarza, to naprawdę są etaty, jasna struktura, swoje biurko, paprotka. A jeżeli ktoś to lubi, no to sorry. No.
Spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś zrobił mega kasę, właściwie nie będąc profesjonalnym, gdzieś wyszło przypadkiem.
Tak, w jednym z funduszy.
I uwierzył, że jest super specjalistą.
Tak, w jednym z funduszy, dla których pracowałem, spotkałem się z takim człowiekiem, który w nowych technologiach, gdzie trochę tak jak Jobs. Jobs to był człowiek, który jest mocno kojarzony z informatyką, natomiast on na informatyce tak do końca nie się nie znał. Nie? Miał od swoich ludzi, miał woźniaka.
On miał fajne wizje.
Tak. I tutaj jest pewna, bym powiedział, paralela z tym obiektem, o którym mówię. Nie oczywiście bez nazwisk.
Jasne.
Natomiast miał jedno. Miał wytrwałość. Miał wytrwałość, pewną konsekwencję w tej wizji, którą wdrażał, i jednocześnie trochę szczęścia, bo fundusz dał mu naprawdę dużo pieniędzy. Dzisiaj to skaszował i to jest osoba z pierwszych stron gazet. Jakby nie będę tutaj mówił...
Ale ma się dobrze.
Myślę, że ma się bardzo dobrze.
Bo wiesz, czasem to jest tak, że ludzie, którzy osiągają sukces, nie zabierając nikomu mądrości, wiedzy i tak dalej, niekoniecznie są lepsi od tych, którzy sukcesu nie osiągnęli. Tym, którzy nie osiągnęli, brakło na przykład szczęścia albo czegoś innego.
Dosłownie tyle.
Czasem nawet mniej, tak? Że oni już byli gdzieś na tej skale, już ją złapali, ale tam był kamień, który się odłupał i odpadli od ściany. I potem już brakuje nam tej takiej wytrwałości, żeby z powrotem wejść na tą ścianę i się wspinać. Do czego zmierzam? Żeby umieć sobie zracjonalizować porażkę, raz przekuć ją na jakieś konstruktywne wnioski, które doprowadzą nas do czegoś lepszego za chwilę, za jakiś czas, tak jak z tobą, z restauracją nie wyszło, ale wyszły inne rzeczy. A z drugiej strony, żeby się w tej pokorze nie obwiniać na zawsze. Popełniłem błąd, nie będę się nadawał do niczego innego.
Tak, to jest też taka ścieżka, w której bardzo chcemy, albo przynajmniej wydaje nam się, że chcemy być przedsiębiorcami.
Wiesz, złoty środek, nie?
Tak. Pojawia się porażka i w tym momencie ja właśnie wracam na etat, który wyszydzam, a osobiście wyszydzam, ale to zupełnie inna bajka, nie dla mnie aktywność. I jest po... Sny o potędze się skończyły. Wracam do mojej stabilizacji. Teraz będę od 8 do 16 robił swoje, i do końca życia gdzieś tam będę mocno poturbowany i zgrzchniały, bo nie wyszło. Natomiast tak jak sobie powiedzieliśmy, no, trzeba być gotowym na to, że ta porażka zawsze nastąpi. Oczywiście można tą porażkę rozważać naprawdę w wielu obszarach, bo skupiliśmy się bardziej na startupach, takich własnych przedsięwzięciach, ale też jest mnóstwo porażek w organizacjach, w korporacjach. Mam takie poczucie, że one wynikają trochę z tego, że menedżerowie, powiem tak metaforycznie, nie patrzą gdzieś tam przed siebie, tylko patrzą sobie pod nogi, zastanawiając się, kto im tę nogę za chwilę podłoży. Ja mam takiego bliskiego kolegę, który pracuje wedle ostatnich rankingów najbogatszego Polaka, i on mówi: Kamil, słuchaj, jak ja wchodzę do mojej korpoteki, to ja się nie zastanawiam, jakie są cele spotkania, co ja mam zrobić i tak dalej. Tylko ja się zastanawiam, z której strony ja dzisiaj dostanę. I teraz wyobraź sobie, jak funkcjonować...
Jakbyś o polityce opowiadał. Akurat na bieżąco mamy...
Polityka to jest moja wielka miłość i moja wielka fascynacja, natomiast też staram się być jak najdalej. A przede wszystkim biznesowo. Bo to myślę najzdrowsze. Natomiast wracając do tego przykładu, wyobraź sobie, jak można funkcjonować w takim klimacie właśnie w kontekście porażki i błędu. Gdzie błędy się zdarzają zawsze, wszędzie, w każdym organizmie. W jednoosobowej działalności gospodarczej.
Ale ktoś to wykorzysta.
Oczywiście, że tak. I co się dzieje? Albo jest pełna inercja w zakresie decyzyjności, albo chowamy pewne rzeczy do szafy, albo jednocześnie wyolbrzymiamy nawet najmniejsze rzeczy, bo to się może gdzieś tam w łańcuszku bardzo mocno
polityka odbić. Tylko bardziej biznesowa, tak? Bo każdy ma jakieś swoje interesy, jakieś koterie, jakieś grupy interesu, biznesu i tak dalej. W korpotekach też to działa.
Wszędzie jest polityka. Na uczelni jest polityka, w korporacji jest polityka, w polityce jest polityka, jakkolwiek to
obrzydzisz nam życie.
Ale
taka jest prawda, tylko myślę sobie, że a propos tego twojego przykładu, ta porażka nabiera zupełnie zupełnie innego wymiaru. Jeszcze takiej nie tylko walki z samym sobą, nie wiem, bo jednoosobowa działalność, ktoś coś skopał, okej, ma pretensje do siebie. Ale tu jeszcze rozpatrujesz to w kategoriach, gdzie przyjdzie atak, tak? Ja się spotkałem z organizacją, w której porażka, czy jakaś pomyłka, błąd były rozpatrywane tylko i wyłącznie w kategoriach, słuchajcie, dobra, co robimy, jak to naprawiamy, jaki jest pomysł na wyjście z sytuacji? Super. No ale nie zawsze tak jest.
Wiesz, w kulturze anglosaskiej albo w Stanach, które są no, taką, bym powiedział, kuźnią różnego rodzaju modeli, czy to dydaktycznych, czy to biznesowych, porażka jest wyzwaniem. To jest tak, jak mówisz, zmierzmy się z tym, znajdźmy wąskie gardło, znajdźmy zakręty. To jest nauka, trochę tak jak w lotnictwie. Sorry, no każda katastrofa w lotnictwie paradoksalnie zwiększa bezpieczeństwo następnego startującego samolotu, zawsze. Bo jest nauką.
Ale czemu nawiązujesz, że ostatnio w znanej marce samolotu odpadła część kadłuba? No o co chodzi? No widzisz, ale jest porażka.
Jest porażka.
XXI wiek, 2024 rok, mogę już powiedzieć, zwracam się do Pawła, naszego operatora, mogę. 2024 i się okazuje, że odpadła część kadłuba w nowym modelu samolotu.
Natomiast ja zmierzam do tego, że to jest dla mnie idealny przykład, gdzie porażka jest początkiem jakiegoś konstruktywnego procesu do tego, tak, żeby było bezpieczniej.
Ale nie, będzie boleć przez lata.
Będzie boleć, trudno. Ból to jest taka sama emocja jak parę, jak miłość, przyjaźń i tak dalej. No.
To prawda.
Miłość, ból i miłość.
No, to jest to samo.
To samo, nie?
tak. Ale fajnie, że sobie to wyjaśniliśmy. Tak.
Natomiast zmierzam do tego, że niestety ja, pracując z wieloma organizacjami, widzę, że nie ma tego podejścia, nazwijmy je, roboczo-lotniczego, tylko po prostu właśnie zamiatanie pod dywan, wyolbrzymianie, albo na przykład bardzo, bym powiedział, takie restrykcyjne skutki, jak uwolnienie dla rynku pracy, bo drogi Kamilu, no tak, popełniłeś błąd.
Dziękujemy.
Dziękujemy, tak.
Ale w oświadczeniu jest, że byłeś bardzo wartościowym pracownikiem i bardzo cenimy twoje doświadczenie.
I umieścimy cię w bazie, będziemy się do ciebie odzywać.
I życzymy ci wszystkiego dobrego. Ale wiesz, zastanawiam się nad jedną istotną rzeczą, bo trochę głupio powiedzieć na przykład do przedsiębiorców, zapytać na przykład ciebie, byłoby głupio, co byś polecił przedsiębiorcom, żeby popełniali jak najmniej porażek, albo żeby nie popełniali ich w ogóle. Bo jeżeli zakładamy, że porażka jest częścią biznesu i sukcesu, to trzeba by było powiedzieć, a popełniaj te błędy, naucz się na tych błędach.
Aż oczywiście, że tak. Po prostu pracuj.
Chyba, że ci braknie kasy na te błędy.
Tak, ale po prostu
wtedy korpo.
Po prostu pracuj zgodnie z wcześniej narysowaną strategią i miej świadomość, że te błędy będą się pojawiały po twojej stronie. Nie jesteś, tak jak powiedziałeś, omnipotentny. Mówimy o jednoosobowej działalności, gdzie wszystko jest w jednych rękach, ale mówimy też o korpotekach, które mają po 5, 6, 10 tysięcy osób na pokładzie.
I takie same błędy popełniają.
Oczywiście, że tak.
Wiesz, tylko pytanie, co minimalizuje nasze problemy związane z błędami?
Planowanie.
Szybki czas reakcji też? Potem?
Też.
Bo tak, planowanie to jedno, ale potem szybki czas reakcji na błędy, które? Tak.
Oczywiście, że tak. I taka dyscyplina intelektualna. Taka dyscyplina intelektualna i powiedziałbym dyscyplina na poziomie nawet najmniejszych nawyków. Tego nam też brakuje. Który dzisiaj mamy? 10.
A może 11.
Może 11.
A może 9.
Trudno. Natomiast zwróćcie uwagę, co się wydarzyło przez ostatnich parę dni. Jesteśmy mistrzami świata w wolnych weekendach. Ja absolutnie nie mogę patrzeć na to.
Jestem przeciwny.
Tak.
Ja też. Jako jednoosobowy przedsiębiorca.
Oczywiście, że tak.
Ale jak jesteś na etacie...
Nie, no to nie, oczywiście, no tak. Tylko patrzysz w kalendarz, gdzie trzeba włożyć i tam ci wychodzą 3 tygodnie.
No ale jak prowadzisz biznes, no to tracisz kasę.
Tak, natomiast łączę to z nawykami. Jest takie powiedzenie, że różnica pomiędzy tymi, którzy zaszli daleko, a tymi, którzy zaszli blisko, to nawyki. Po prostu nawyki, nawet na najmniejszym, błahym, elementarnym poziomie. Strzelam, wstawania o określonej godzinie, robienia pewnych rzeczy, odpowiadania na maile i tak dalej, i tak dalej. Mam takie poczucie, że w wielu obszarach nam tego brakuje. To znaczy, żyjemy od poniedziałku do piątku. Na etacie oczywiście, czy tam w korpo.
A w weekend. Byle do poniedziałku jakoś wstać rano.
Tak, więc jest w mojej opinii też problem z takim, bym powiedział, elementarnym etosem pracy. I wracam do tego, o czym ty powiedziałeś. O tej takiej dyscyplinie szybkiej reakcji i jednocześnie planowaniu. Bo wiesz, to fajnie brzmi, nie? Mam firmę, tam piję sobie kawę rano w pracy, czy tam w biurze, czy w restauracji. O. Natomiast, żeby do tego doszło, to naprawdę się trzeba mocno napracować i też no, dużo myśleć, tak jak Jordan, parę rzutów nie trafić. I mieć cały czas świadomość, że to jest absolutnie immanentna część biznesu. A to, co widzimy na LinkedInie, to, co widzimy na Facebooku, Instagramie, jeszcze w paru innych miejscach, to jest w większości kreacja. Mam też takie poczucie a propos porażki, że najwięcej na Instagramie, na LinkedInie jest ludzi, którzy tak naprawdę w mojej branży nie mają co robić. Bo wszyscy ci, którzy naprawdę mają co robić, ciężko pracują, no nawet nie mają czasu, żeby
coś wrzucać.
Żeby komunikować to, co robią.
Tak, to jest prawda.
To, co robią. I niestety ta pierwsza grupa osób, o których powiedziałem, niestety to są ludzie, którzy absolutnie, powiem bardzo psychologicznie, nie przepracowali tej porażki. Znaczy trochę jak Einstein mówił o definicji szaleństwa, że po prostu 10 lat stoją, walą głową w mur i dziwią się, że takie same efekty mają, czyli po prostu mają guzy. A nic z tym.
Dopóki takim osobom klikamy.
Tak.
Bo to jest też, napędzamy tą pewną spiralę zachowań tym, że my klikamy, nie zastanawiamy się, co to są za treści. Tak szybko żyjemy, tak szybko scrollujemy, okej, okay, klik, klik,
tak,
klik.
Znajomy, on...
A właściwie znam go, kliknął.
Znam go, tak, on kliknął mnie, to ja kliknę jemu, nie?
Więc tak to działa. Kamil, tak, zmierzając powolutku do końca... W telegraficznym skrócie. Mhm. Jak podchodzić do tej porażki, jeżeli planujemy biznes, jesteśmy w biznesie, kończymy nasz biznes, no czasami brak sukcesu, trzeba zakończyć biznes, przechodząc na emeryturę, to też może być jakiś powód do poczucia pewnej porażki. Jak traktować porażkę? Przyjaciel, nieprzyjaciel, część życia?
Przyjaciel. Absolutny przyjaciel. Absolutny przyjaciel i towarzysz.
Może nauczyciel.
Tak jak sukces. Tak, taki przyjaciel o dużym zacięciu dydaktycznym. Ale jak wiesz...
Bolesnym.
Ale jak wiesz, też jesteś wykładowcą. Są różni studenci, są różni uczniowie.
Wszyscy fajni.
Wszyscy fajni. Natomiast rozmawialiśmy tutaj na ofie a propos moich doświadczeń dydaktycznych. Nie tylko akademickich, ale też pracowałem na innych poziomach. Są różni uczniowie. Inni przyjmują tę wiedzę i przyjmują tę naukę, a są
inni
tacy,
wiedzą lepiej.
Tak, są bardzo odporni na tę wiedzę.
Tak, ale w sumie to chyba jest to konkluzja jakaś naszej rozmowy. Uczmy się na swoich porażkach, ale jeżeli możemy się uczyć na czyichś porażkach, to
oczywiście,
chyba lepiej.
Że tak.
Ja chyba lepiej,
na
tak?
Sam koniec powiem też to, o czym wielokrotnie mówię naszym studentom, że jakby fajnie jest czytać biografię, cytaty sławnych ludzi, z których trochę drwię. Wielokrotnie. Natomiast pamiętajcie, że to jest tylko inspiracja. To jest tylko inspiracja. Steve Jobs, Bill Gates, jeszcze paru innych, to już byli. Byli albo są, ale jakby nie będzie ich po raz kolejny.
Robotem musisz wykonać sam.
Oczywiście, jesteście z unikalnym zbiorem tych atomów. Jakby przeżyjcie życie w oparciu o swoją drogę i swoje takie biznesowe DNA, a nie gdzieś tam cały czas się wzorując na nich, czy też odwołując do tak zwanych cytatów sławnych ludzi.
Podniosłeś mnie na duchu. Kamil, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Kamil Buliński, wykładowca WSB NL-u. A to był podcast WSB NL-u po godzinach. Ja nazywam się Krzysztof Witowski. Koniecznie zostańcie z nami. Jeżeli wam się podoba, klikajcie kciuk, subskrybujcie nasze konto na YouTubie. Zapraszamy na kolejne podcasty WSB NL-u po godzinach. Do zobaczenia.